Chciałbym, żebyśmy nasze rozważania rozpoczęli od fragmentu, który jest umieszczony w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, historia z działalności Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj od 4 wersetu. W nowych przekładach to jest strona 1140. Nie wiem, jeżeli ktoś się posługuje tysiąclatką czy inną Biblią Gdańską na przykład, no to niestety to nie mam przy sobie aż tylu materiałów. Także mieczy, można powiedzieć inaczej, nie noszę aż tyle mieczy, mam jeden miecz przy sobie, akurat Biblię Warszawską. Strona 1140, 4 rozdział i od 4 wersetu rozpoczyna się ta historia opisana w Ewangelii Jana. Pewnego razu, gdy Pan Jezus przechodził przez Samarię, przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi, a była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. Może do tego momentu. Bardzo lubię te fragmenty w Piśmie Świętym. Przede wszystkim te momenty, w którym Pan Jezus Chrystus rozmawia z innymi ludźmi. Apostołowie wielokrotnie mówili, że przykład mamy brać dla naszego życia, przykład mamy brać od Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział, tak jak wcześniej przeczytaliśmy, żebyśmy patrzyli na Niego i uczyli się od Niego, żeby być skromnymi ludźmi, pokornymi, ale w innym miejscu też powiedział, że niewinni jak gołębice, ale trochę tacy sprytni, nie przebiegli może w tym sensie, bo to nie zawsze fortunnie użyte jest słowo tłumaczenia, ale bardziej tacy sprytni, żeby można we właściwym momencie z tego, co nam zagraża i złego, jakoś tam wyjść. Ale przede wszystkim mamy patrzeć, jak Pan Jezus Chrystus postępował, jak On żył, jak On się zachowywał. Często mówimy, no naszą misją jest głoszenie Ewangelii, jest docieranie do ludzi. Jak najlepiej to robić? No moglibyśmy usiąść i całymi godzinami rozprawiać o tym, jak to robić, żeby dotrzeć do ludzi. Niektóre, czy kościoły, czy grupy jakieś formalne i nieformalne mają swoje jakieś tam sposoby, przygotowują te osoby do tego, jak głosić Ewangelię, jak użyć sprytu, żeby z tą Ewangelią dotrzeć do kogoś. A tak naprawdę wzór jest pokazany w Piśmie Świętym. Obserwując, jak to robi Pan Jezus Chrystus, możemy iść Jego śladami, naśladując Go, a żeby ta Ewangelia była jak najbardziej skuteczna. Gdy patrzymy na Jezusa działającego, w sposób, jaki On przemawia, to przede wszystkim w każdym centymetrze, milimetrze Jego poczynań widzimy charakter, Jego charakter. Charakter Ojca. Zawsze powoływał się na Ojca, że taki jak On jest, to taki sam jest Ojciec. Czyli to nie było coś takiego wyuczonego, takiego, że trzeba przygotować jakieś formułki, żeby... Nie, to była normalna naturalność. Tak się zachowywał Pan Jezus Chrystus, jak w rzeczywistości On był. Na każdym kroku widać przepełniony miłością, miłością, która dla nas jest ciężko zrozumiała. My ocieramy się o tą miłość. Sam apostoł Paweł powiedział, że w tej chwili to patrzymy na te zagadnienia i odczuwamy je, jakbyśmy patrzyli trochę w zwierciadło. To się odbija, ale kiedyś, kiedy już nam będzie dane, kiedy staniemy przed Bogiem, to w pełni doznamy tej miłości i tak naprawdę zrozumiemy to, co dzisiaj tak mozolnie do tego dochodzimy, niejednokrotnie przez całe życie. I różnie każdy z nas dochodzi do tej miłości, o czym później też wspomnę. Miłość była widoczna na każdym kroku, nie taka wyświechtana, jak to się dzisiaj słyszy, miłość, miłość, kocham i tak dalej. Nie, to była miłość, która odbijała się w każdym zachowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy Pana Jezusa rozmawiające z Samarytanką, która przez Żydów pochodziła w ogóle z pogan, no oczywiście poganie byli w niełasce u Żydów, więc tym bardziej było trudno te bariery przełamywać, kiedy jeszcze ktoś stoi w takiej pozycji nieuprzywilejowanej. Natomiast Pan Jezus Chrystus pokazuje w wspaniały sposób, jak docierać nawet do takich osób. Różnica niejednokrotnie między nami a Panem Jezusem jest taka, że On widział na początku, widział już koniec. My niejednokrotnie, przystępując do czegoś na początku, mamy albo inne wyobrażenie końca, które odbija też jakby nasze charaktery, nasze nie wiem, postawy życiowe. I my różnie ten koniec widzimy. Nie zawsze nasze poczynania też doprowadzają do tego właściwego końca, na którym powinno być przyprowadzenie kogoś do Jezusa Chrystusa. Tam naprawdę to nie my przyprowadzamy i sam to tutaj Pan Jezus Chrystus pokazuje, przyprowadza Duch Święty. Sam Pan Bóg przyprowadza kogoś do siebie. Pan Jezus tutaj widząc koniec tej rozmowy z Samarytanką, widzimy w jaki sposób rozmawia. Najpierw ją zachęca do rozmowy, umiejętny sposób wzbudza w jej zainteresowanie. Później, gdy ona już posiada to zainteresowanie, chce więcej się dowiedzieć, on dalej mówi i przedstawia prawdę o jej życiu. Pokazuje, że Pan Jezus, że on tak naprawdę wszystko wie. Współpracuje z Bogiem Ojcem, sam jest napełniony Duchem Świętym, sam jest Synem Bożym, który zna drugiego człowieka. I on tutaj odkrywa prawdę o niej i miałby podstawy do tego, by ją potępić, by ją skrytykować, ale nie zrobił tego. Prawdopodobnie dlatego, że sam Pan Jezus jest przepełniony miłością i bardziej mu zależy na tym, żeby zbawić kogoś, a nie zniechęcić kogoś do siebie. Ale po drugie, Pan Jezus kierował się tym, że za chwilę ta osoba musi pójść i zanieść Ewangelię innym. Dlatego nie krytykując jej, objawił jej prawdę, w jakiej ona żyła, a w ten sposób pokazał, że dużo wie i potwierdził, że ten, który właśnie może dać wodę żywota, to jest on sam. Zresztą ona tutaj stwierdza później, że przekonana jest o tym, że tak, to ty jesteś ten Mesjasz i Zbawiciel. I w tym momencie ona przekonana o tym udaje się do swojego miasta, powraca, tam opowiada i zachęca innych do tego, żeby poznali Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby Pan Jezus krytykował, nie byłoby czegoś takiego, że to miasto by przyszło i chciałoby przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej nam powinno być zależeć, żeby zobaczyć w kimś, kogoś, kto przyjmie Ewangelię, kto potem rozsławi tę Ewangelię, niż już gdzieś na początku potępić go tam i skrytykować jego życie i postępowanie. Pan Jezus Chrystus Osoby, które żyją w niewiedzy, w niepoznaniu, Bóg nie krytykuje. Natomiast tutaj, gdy studiujemy, gdy przeglądamy Ewangelię, pojawia się krytyka ze strony Pana Jezusa, ale pojawia się wobec czego? Wobec hipokryzji, czyli wobec momentu, w którym ktoś dobrze zna prawdę, zna Ewangelię, zna zasady, a postępuje wbrew tego, czego tak naprawdę Pan Bóg oczekuje. Myślę, że to jest jasne i to pokazuje, że z drugiej strony, że trzeba mieć właściwe stanowisko i własny punkt odniesienia, z kim się tak naprawdę rozmawia. Chrystus jest wspaniałym przykładem tego, jak Jego charakter był widoczny w każdym Jego poczynaniu i w każdym Jego działaniu. Gdy spoglądamy na Jezusa, bo powinniśmy od Niego brać wzór i się uczyć, to widzimy w Nim postać zdecydowanie charyzmatyczną, czyli osoba niezwykle przebojowa w jakimś sensie, można powiedzieć, ale przy tym bardzo spokojna i zrównoważona. Pociągał za sobą tłumy. Dlaczego pociągał za sobą tłumy? Bo Pismo Święte o tym mówi, że przemawia w mocy. A co znaczy przemawiać w mocy? Prawdopodobnie to, że na słuchaczy też oddziaływał Duch Święty szczególnie, ale przede wszystkim to, że to, co powiedział Pan Jezus, to się spełniało w Jego życiu. Ludzie porównywali Jego słowa z Jego życiem i dlatego tak bardzo był, jakby zmuszał słuchacza do tego, żeby zastanawiał się nad tym, co Pan Jezus wypowiada. Jezus także łamał konwenanse wszelkie stereotypy, które pojawiły się w Izraelu. Bardzo często nie tylko faryzeusze, ale i naród, gdy słuchał Pana Jezusa, jak on, ten człowiek, może tak mówić? Kto jest w stanie zrozumieć takiej nauki? Dlatego, że ludzie byli wychowani zupełnie w czymś zupełnie odmiennym, niż tak naprawdę intencją jest samego Boga, żeby człowiek poznał naprawdę wolę Bożą. Oni byli wychowani przez wiele lat, przez jakąś tradycję, która także była uformowana po kolei przez nauczonych w piśmie faryzeuszów i często były jakieś dopisy, jeszcze jakieś dodatkowe tam zachowywania i postępowania. I to się nie mieściło w głowie, że niejednokrotnie na przykład Pan Jezus poszedł w sabat i zrywał kłosy. Czyli obalał wszelkie stereotypy. Czy dzisiaj w naszym Kościele są jakieś konwenanse, są jakieś stereotypy? Powiem wam, że są. I pewnie wy też jesteście w jakimś stopniu, widzicie pewne rzeczy. I one są i one będą zawsze. To jest coś, co się pojawia i jest także w naszych środowisku. Ale niejednokrotnie trzeba wyjść ponad to, by tak naprawdę zobaczyć Boży charakter. Obalał stereotypy, czyli ogólne zasady przyjętych norm życia i religii, jakie wtedy ówcześnie panowały, gdy przyszedł Pan Jezus Chrystus. Miał bardzo mocny charakter. Był samodzielny, nie oglądał się na nikogo. Jego mowa była zdecydowanie czysta, otwarta, nie wchodził w układy z nikim. Nie oczekiwał także jakichś pochwał czy pochlebstwa. Wręcz przeciwnie, mówiąc to, raczej spotykał się częściej z oporami niż z przyjęciem. Znał myśli człowieka, o czym wcześniej mówiłem. Świadczy to, że o jego boskości. Potwierdza, że przybył od Boga Ojca. Sam wielokrotnie powoływał się i mówił, że jest synem Boga. Był stanowczy, potrafił dyskutować z ludźmi o odmiennych poglądach i wrogich zamiarach, a przy tym był nieugięty. No i przede wszystkim był przyjacielski, wyrozumiały, litościwy, okazywał łaskę i miłość. I co najważniejsze, on ciągle jest taki sam. On nigdy się nie zmienia. Gdy teraz stoi w niebie przed Ojcem, w obecności świadków wszechświata, to on jest taki sam. On ciągle się wstawia za nami przed Bogiem Ojcem. Myślę, że Pismo Święte i Ewangelie wystarczająco nakreśliły wzór, do jakiego powinniśmy się odnosić, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować. Gdy przygotowywałem to kazanie, spojrzałem także w internet i na niektóre forum, jak ludzie wypowiadają się właśnie o Panu Jezusie Chrystusie. Spośród wielu znalazłem szczególną wypowiedź, z którą chciałbym się z wami podzielić. Kiedy Duch Święty kieruje naszym życiem, to wytwarza w nas taki owoc, pewien owoc, w którym mieści się miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Tych 9 cech owocu Ducha Świętego stanowi rozszerzenie największego przykazania miłości i wspaniały opis Jezusa Chrystusa. Jezus jest doskonałą miłością, radością, pokojem, cierpliwością i wszystkimi innymi cechami owocu Ducha Świętego, jakie mogą uosabiać człowieka. Mieć owoc Ducha Świętego oznacza być takim jak Chrystus. Jak zatem Duch Święty wytwarza tych 9 cech w naszym życiu? Czy dokonuje tego natychmiast? Czy zbudzisz się pewnego ranka i zauważysz, że wszystkie te cechy nagle się w tobie wykształciły? Nie, owoc zawsze dojrzewa powoli. Bóg wspomaga rozwój owocu przez Ducha Świętego w naszym życiu, dopuszczając także sytuacje, w których jesteśmy kuszeni do wyrażenia zupełnie innych cech niż te, które charakteryzują Jego owoc. Czyli jeżeli rozumiemy się, przeciwne w ogóle samemu charakterowi Jezusa Chrystusa. Kształtowanie charakteru zawsze wiąże się z dokonywaniem wyborów, a pokusy nas przed Nim stawiają. Przykładem może być fakt, że Bóg uczy nas kochać poprzez to, że stawia w naszym otoczeniu niezbyt miłych ludzi. Ludzi, z którymi nie chcielibyśmy nawet przebywać i rozmawiać. Nie wykazujemy się charakterem, gdy kochamy ludzi sympatycznych, którzy kochają nas i się z nami zgadzają. Bóg uczy nas prawdziwej radości, gdy jesteśmy przygnębieni i zwracamy się z tym do Niego. Bóg daje nam prawdziwy pokój nie poprzez spełnienie naszych życzeń, ale przez dopuszczenie w naszym życiu okresów chaosu i zagubienia. Nie trudno odczuwać wewnętrzny pokój, gdy obserwujemy piękny zachód słońca lub wypoczywamy gdzieś na wakacjach, na przykład leżąc na plaży. Prawdziwego pokoju uczymy się, decydując się ufać Bogu w okolicznościach, w których jesteśmy kuszeni do zamartwiania się w jakichkolwiek także obaw. Podobnie jest z cierpliwością. Nabywamy ją poprzez okoliczności, w których jesteśmy zmuszeni do czekania, kuszeni do gniewania się i okazywania niezadowolenia. Bóg używa sytuacji będących prawdziwym wyzwaniem. Co do tych, może ja tutaj tylko tak dodam od siebie, że wiele tutaj rzeczy takich widzę bardzo trafnych i jakby zgadzają się z moim także spojrzeniem. Natomiast co do tej części, że Bóg używa sytuacji będących prawdziwym wyzwaniem, to ja mam troszeczkę inne spojrzenie na to, ale czytam dalej. Bóg używa sytuacji będących prawdziwym wyzwaniem dla owocu Ducha Świętego, by dać nam możliwość wyboru. Nikt nie może twierdzić, że jest dobrym człowiekiem, jeśli nigdy nie był kuszony do czynienia zła. Jeżeli, i tutaj jest, dalej może przeczytam, nikt nie może twierdzić, że jest wierny, jeśli nigdy nie miał sposobności, by okazać się niewiernym. Jeżeli jest sytuacja, w której jestem bierny i nic nie robię, to nigdy nie mam możliwości, co? Sprawdzenia tego, jakim w rzeczywistości jestem. Uczciwość kształtuje się przez zwalczanie pokusy, bycia nieuczciwym, pokora wzrasta, gdy rezygnujemy z dumy, a wytrwałość rozwija się w nas zawsze wtedy, gdy pokonujemy pokusę poddania się. Za każdym razem, kiedy odpieramy jakąś pokusę, stajemy się bardziej podobni do Jezusa. Czy można zmagać się z przeciwnościami, które często stają na naszych drodze samemu. To, co wcześniej, na początku przeczytaliśmy, że Pan Jezus Chrystus zachęca nas do tego, żebyśmy przychodzili do Niego. W innym miejscu powiedział co? Beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Gdyby to powiedział jakiś tam Iksiński, to mógłbym mieć wątpliwości, ale powiedział to nie kto inny jak Zbawiciel nasz, jak powiedział to Syn Boży. Zdecydowanie On wiedział, co mówi i zdecydowanie On wie, na jakiej podstawie wypowiedział takie słowo. Przychodząc do Niego, przyjmujemy pomoc od Niego. Pomoc w każdej chwili. Bóg się nie męczy, Bóg się nie trudzi. W każdej chwili jest gotowy nam pomóc. Oprócz tego ma jeszcze aniołów, którzy pomagają. Są aniołowie, którzy nas chronią, współpracują z Panem Bogiem. Nie mówię o aniołach, którzy nie współpracują z Panem Bogiem, ale mówię o aniołach, którzy współpracują z Panem Bogiem. Jest także rola Ducha Świętego, w ogóle niepojęta dla nas. Duch Święty, który obecny wszędzie i wszystko wie i wszystko widzi, to jest już coś niesamowitego dla nas pojęciu. Nie jesteśmy sami w zmaganiu się z przeciwnościami. I już ta trzecia część mojej wypowiedzi. Każdy z nas, gdy spotka się z Ewangelią, poznaje Chrystusa, poznaje wspaniałe zagadnienie Pisma Świętego, może w życiu wybrać dwie drogi. Jedna droga to jest ta szeroka droga, o której powiedziała kiedyś pisarka Ellen White. Druga droga jest ta wąska droga, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego, prowadzi do zbawienia. Wybór rozpoczyna się w momencie, kiedy ja decyduję się na ubranie się w szatę. Znamy bardzo dobrze to porównanie, które często także i my cytujemy, o ubraniu tej czystej szaty. Te dwie drogi polegają na tym, że ktoś decyduje się albo na ubieranie szaty własnej świętości i sprawiedliwości, albo ubiera się w jaką szatę? W szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Gdy ubierasz się w swoją własną szatę, którą pierzesz codziennie, starasz się o to, żeby ta szata zawsze lśniła, żeby zawsze była piękna, żeby każdy w otoczeniu, gdzie ty przebywasz i przechodzisz, widział, jak bardzo jest ona czysta, jak bardzo jesteś ty czysty, wypielęgnowany. Ta druga szata polega na tym, że nie muszę się aż tak bardzo skupiać na sobie, tylko skupiam się na Panu Jezusie Chrystusie, a przez to On powoduje, że On mi daje swoją szatę, o którą tak naprawdę co? Nie muszę aż tak bardzo dbać, by ją codziennie prać. Bo Pan Jezus powiedział, zapewnił, że On pomoże. On pomoże codziennie, żeby ta twoja szata, którą ode mnie otrzymałeś, była zawsze jaka? Była zawsze biała. Można dążyć do zbawienia, bardzo się starać i starać się samemu i wydawać się nawet może, że jestem z Chrystusem. A co innego jest być z Chrystusem i odbijać łączność z Chrystusem na innych. Przypomina to posłużę się takim przykładem. Pewnego człowieka, który jak szedł do kościoła, to zawsze czyścił buty. Buty to tak czyścił, że były tak wylśnione, wypielęgnowane, zawsze już były przygotowane. Na następny raz, jak szedł do kościoła, to zakładał piękne, przygotowane buty. Zawsze wyczyszczone, wypolerowane. To ubrany był zawsze elegancko, żeby wszyscy widzieli, jak on elegancki jest, jak on oczywiście odpowiednia poza do tego przybrana, jakaś tam maska, która wisi na wieszaku, odpowiednia na tą okoliczność, założył na twarz i poszedł do kościoła, poszedł na nabożeństwo. I kiedy tak wstał i śpiewał, i potem, kiedy już było wszystko, wszyscy wstali, później uklęknęli do modlitwy. On też uklęknął, taki w sumie pewny siebie. Później, gdy wstali od modlitwy, ten ktoś go puknął w ramię z tyłu. Bracie, ty gdzieś w coś wdepnąłeś, bo masz pod spodem gu przyklejone. Nieraz może być tak właśnie w naszym życiu. Będziemy czyścić, pielęgnować, ale co się może okazać? Że zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Objawienia, zborze o Laodycei, żeby Pan Bóg czasami nie znalazł nas jakich nagich, nieodzianych przed Nim, lecz ubranych w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Jak więc wygląda to ubieranie się w szatę Chrystusową? Chciałbym was przenieść wyobraźnią przed tron Boży. Tak jak mówi Pismo Święte, przed tronem Boga, przed Bogiem Ojcem stoi Pan Jezus, orędownik w niebie. Dookoła zebrani są także świadkowie, 24 starców, jak mówi Pismo Święte. Być może przedstawiciele innych światów. Trudno jest na tej podstawie tej ilości informacji cokolwiek stwierdzić. Być może są to osoby, które zostały już zabrane z ziemi wcześniej. W każdym bądź razie Pismo Święte opisuje, że stoją także aniołowie wokół tronu Bożego. Po środku stoi Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus wyciąga swoje ręce i mówi tak. Boże Ojcze drogi, oto chciałem Ci powiedzieć o Kowalskim, który jest nienaganny, chodzi, wszędzie jest uwielbiany i podziwiany. No nic nie można znaleźć u niego. Boże, drogi Ojcze, to po co ja cierpiałem? Po co ja przychodziłem na tą ziemię? Ubranie się w szatę sprawiedliwości to jest to, że stoi Pan Jezus Chrystus przed tronem i mówi, Boże, Ojcze, oto moje przebite rany, oto moje nogi. Niech one będą najlepszym świadectwem mojej miłości, sprawiedliwości. Biorę tych, którzy na mnie się powołują. Biorę Kowalskiego, który modli się codziennie do mnie, który chce rozbijać się o mnie. Rozbić się o skałę, tak powiedział kiedyś Pan Jezus. Co znaczy rozbić się o skałę? To jest tak, jak rzucić się na łóżko z pościelą, gdzie jest przyjemnie i nie boli. Czy jak rozbić się o skałę, to co? Uderzyć się, zranić się? Czy to jest przyjemne? Kiedyś ktoś zapytał, jak upaść na skałę? Jak uderzyć się? I ktoś odpowiedział, bardzo boleśnie trzeba się rozbić o skałę. Jak dalece? Niejednokrotnie trzeba naprawdę wołać do Boga, jak to robił Dawid, tak jak czytamy w psalmach. Jak mówił, że schną moje kości, wysycha krew we mnie. Jeżeli każdy z nas uświadomi sobie tą potrzebę, że trzeba tak bardzo przybliżyć się do Chrystusa taką drogą, to powiem wam, że wyjdzie zwycięsko w życiu. A imię Jego będzie zapisane. Bo jest powiedziane w Piśmie Świętym, że Pan Jezus powiedział, nie ma innej drogi. Ja jestem droga, prawda, życie. Kto przychodzi przeze mnie, to dostępuje zbawienia. To mnie naśladuje. A zobaczmy, jak uczynił to Pan Jezus, gdy modlił się w ogrodzie za nas. Pismo Święte mówi, że taką walkę stoczył, że pot z krwią płynęła. Czyli okazuje się, że to nie jest tylko, polega na tym, że przyjmuje się Ewangelię formalnie. Ewangelia to przede wszystkim życie. Nie jeden z was, drodzy, tak jak i sam ja się przyłapuję, na drugi dzień już nie będzie pamiętał tego, co ja powiedziałem dzisiaj. Bo nieraz słów się nie pamięta. Nieraz wycinkowo coś się zapamięta. To, co się mówi niejednokrotnie, nie pokrywa się z życiem też. I wtedy to, co się mówi, to na nic. To jest taki jakby miedź brzęcząca. Tak Pismo Święte mówi. Przede wszystkim będziemy rozliczani z tego, jakimi jesteśmy, jak żyjemy, na kogo w życiu postawiliśmy, w kim się zakochaliśmy. To jest bardzo istotne, bo można w różnych rzeczach się kochać. Można. Pismo Święte mówi, że nie ma innej drogi. Życzę wam, życzę sobie, staram sobie to codziennie powtarzać. Amen.